o Jego Ducha Świętego, ażeby był obecny tu z nami, ażebyśmy wszystko, cokolwiek będziemy rozważać, czynili zgodnie z Jego świętą wolą, aby to było na Jego cześć i chwałę, a nam na zbawienny pożytek, i to wspólnie z bratem Wernerem.
Pełen łaski wielkiego miłosierdzia Boże i Ojcze, nad którym mieszkasz w niebie, a święte i chwalebne jest imię Twoje. My jako dzieci w godzinach porannych zbliżamy się przed tron łaski wielkiego miłosierdzia Twego, aby Ci dobro Stwórco dłożyć od cięć i uwielbienie za wszystkie dobrodziejstwa, za błogosławieństwa, za to, żeś nas tu przyjął. Mam tu pozwolę przybyć na to miejsce, gdzie możemy znowu nadbierać tego słowa żywota, no daj sobie ich życia naszego. Ojcze kochany, bądź z nami, nie opuszczaj nas, prowadź nas i kieruj nami, tak żebyśmy godnie, jako Twoje dzieci, mogli wypełniać wolę Twoją świętą i tak ostać prawdzie Twojej świętej aż do skutkowania dni naszych. Tato Stwórco kochany, proszę mieć o Twoje święte błogosławieństwa dla tych, którzy będą służyć, którzy będą wykładać te słowa Twoje święte, a nam odpuść o uszy nasze i serce nasze, żebyśmy mogli wszystko przyjąć ze serc naszych i tak wszędzie prowadzić według woli Twojej świętej. To co, Ojciec kochany, proszę mieć także za wszystkimi, braćmi i siostrami, proszę, żeby po całym obliczu ziemi, żebyś i tych wszystkich, żebyś tych wszystkich prowadził na tę drogę, żebyśmy tak razem mogli wszyscy wspólnie Ciebie, Stwórco kochany, chwalić w niebie, duchu i prawdzie, a to przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.
Jeszcze jedną pieśń, za numerem 346 zaśpiewamy. 346 pieśń.
Thank you.
Czytaj wiersz Ewangelii Świętego Jana, 14 rozdziału, 21 wierszu. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest, który mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój. I ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. Komentarz. Bo jak wiemy, wielu chrześcijan nominalnych wierzy, że ujrzą naszego Pana dosłownie, oczami cielesnymi. I nawet, jak wiemy, Sługa podaje w drugim tomie, a także prosuje o spirytyzmie, że spirytyści twierdzą, że na seansach swoich wywołują naszego Pana, że można go widzieć cieleśnie, a nawet tam kogoś komunikował podobno, że rzeczywiście, tak jak jest powiedziane dosłownie, że ujrzy go wszelkie oko, że się objawi, że tak już dzisiaj się podobno dzieje między nimi, a i wielu dosłownie się właśnie spodziewa ujrzeć naszego Pana cielesnymi oczami. Nawet ci, co się badaczami zwią, też nawet tak niektórzy wierzą. My jednak tak nie wierzymy, dlatego że wiemy, jakie skutki wywołało objawienie się, ukazanie naszego Pana apostołowi Pawłowi na moment, że oślep. A więc taka potężna chwała, jaką ma nasz Pan, to jest chwała boska. A Boga nikt widzieć nie może, ażeby Żyd nie został. Sprawa ta tak się przedstawia z naszym Panem. I dlatego nie można dzisiaj oczekiwać, ażeby go literalnie zobaczyć. Dlatego to wierny sługa tłumaczy, że to objawienie to jest przez Ducha Bożego, przez zrozumienie, bo Duch Święty ma nas właśnie objaśnić, ma nam te sprawy uczynić zrozumiałymi, które dotyczą spraw duchowych, bo my ludzie, którzy w ciałach żyjemy, to nie możemy inaczej zrozumieć spraw duchowych, jak przez ducha. Dlatego, że tak apostoł powiada, że cielesny człowiek nie rozumie tych spraw, albowiem one są przez Ducha Bożego objawiane tym, którzy są powołani. I o tym powinniśmy pamiętać i właśnie oczyma wiary rozpoznawać i obecność Pańską po tych znakach, które podał, które się dziś wypełniają, i oczyma wiary, wyrozumienia, powinniśmy upatrywać działalność Pańską, Jego opiekę nad nami, naszą zażyłość z Nim, bo i tak apostoł powiedział, że Duch Boży poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy synami Bożymi. Jeżeli takie coś odczuwamy, to rzeczywiście możemy się radować. Możemy się radować i tak jak tutaj w tej mannie jest powiedziane, dziękować Bogu, dziękować właśnie za tą miłą społeczność, za to, że możemy go oczyma wiary lepiej widzieć, jak cielesnymi oczyma te wszystkie rzeczy materialne, że możemy właśnie mieć tą zażyłą społeczność z naszym Panem i radować się Jego wielkimi obietnicami. Drodzy bracia, to zebraliśmy się tutaj, ażeby ten dzień poświęcić Bogu na chwałę, nam na zbawienny pożytek, ażeby zaczerpnąć z tej skarbnicy Słowa Bożego, tego pokarmu duchowego, ażeby móc nim wzrastać, ażeby się budować w Niego męża wiary, męża doskonałego, który ma otrzymać tak niewielką, niezmienną koronę chwały, nieśmiertelną. Jakkolwiek Kościół rzymski twierdzi, że każdy jest nieśmiertelny, my w to nie wierzymy. To jest wielka nagroda, wyjątkowa nagroda wieku Ewangelii dla tych, którzy są spłodzeni z Ducha Świętego. A nawet nie dla wszystkich tych. Dla tych, którzy będą więcej jak zwycięzcami. Starajmy się więc wrócić Bożego męża doskonałego i śladem naszego Pana, coraz więcej poznawać wolę Bożą i czynić tą wolę, ażebyśmy mogli osiągnąć te kosztowne obietnice. Mamy pozdrowienie od siostry Szczepaniakowej, która jak wiemy jest chora, nie może tak z nami przebywać często, jak my się zbieramy. Rzadko ją widzimy, ale zawsze pamięta o zgromadzeniu, zawsze pozdrawia psalmami. I mamy też pozdrowienie od niej dzisiaj psalmem 90. Może ktoś z Bratesta odczyta? Psalm 90. Prosimy,
kochanki. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieku na wieki Tyś jest, o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znika. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to jako trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze? Zmiłuj się nad sługami swymi, nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedole. Niech się ukaże sługom swoim Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak, utwierdź dzieło rąk naszych.
Wyjeżdżając z domu, żona przysyła bratkę serdecznie w rodzinie, życząc wiele łaski, błogosławieństw, wysyłania i zdrowia.
Ja również, wyjeżdżając z Warszawy, bracia pozostali, prosili, abym przesłał tu pozdrowienia, że są trzeci klas i błogosławień Bogu.
My również, wyjeżdżając z domu, siostra Marysia z bratem Iguziem prosili, abyśmy przesłali to braterstwu chrześcijańskie pozdrowienia i błogosławień Bożej.
Również ja, gdy wyjeżdżaliśmy z domu, to właśnie wszyscy siostry naszego zboru prosili, żeby przekazać pozdrowienia wszystkim tutaj zebranym.
Dziękujemy i zatrzymamy. Dziękujemy i zasyłamy.
Tak, serdecznie dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia i myślę, że też przekażemy pozdrowienia dla tej siostry, która nam tu przysłała, żeby też odczuła tą miłość, miłą społeczność, tą pamięć. I tak samo i dla tych innych bratesów, które nam przysłali. Może bratesów też podadzą. Może psalm, może pieśń.
Psalm 23.
Psalm 23. Prosimy właśnie przekazać przez Szczepania Torej, no i ten bratesów, który nam także pozwolenia przez przysłali. Tak więc, drodzy bratesko, zgodnie właśnie z naszą zapowiedzią i z planem, mamy właśnie zamiar tutaj skorzystać z usług naszych braci, którzy tutaj przybyli, ażeby nam usłużyć Słowem Bożym. I na początek poprosimy tu brata Krawczyka, żeby nam usłużył.
Już chciałem przekazać serdeczne bratnie pozdrowienia od żony, jak również od pozostałych braci i sióstr od nas ze zgromadzenia w Kazimierzu Górniczym, a także jadąc właśnie na to miejsce miałem możliwość jeszcze cieszyć się bratnią społecznością ubaterstwa w Białogardzie, następnie ubaterstwa w Dębnie Lubuskim, w Szczecinie i w Bydgoszczy, więc wszystkich tych ubaterstwa również było życzeniem, by na to miejsce przewieźć serdeczne bratnie pozdrowienia, życzenie błogosławieństwa Bożego, a przede wszystkim wytrwania do poświęcenia życzonego zwycięstwa. Dziękuję. Miłowani w Chrystusie, drodzy baterstwo, tak jak już był odczytany ten piękny, a to jest werset, jako też i komentarz manny, a szczególnie takie piękne zdanie tu jest wspomniane: Panie Jezu, bądź dla mnie miłością i żywą rzeczywistością. Myślę, że jest to coś, co chcielibyśmy w życiu naszym, a to jest tak naprawdę wypełnić. Chcielibyśmy, ażeby ten piękny wzór, ten piękny ideał, jaki mamy pokazany w Jezusie Chrystusie, by on zawsze był naszym wzorem do naśladowania, byśmy tylko tego wzoru mogli naśladować, dokąd jeszcze na tej ziemi się znajdujemy. A apostoł święty Paweł to tak pięknie wspomniał, że nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to onego ukrzyżowanego. Może na obecną chwilę naszego rozważania, tak na początek tego dnia, może zastanowimy się nad pewnymi słowami, słowami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który tak się wyraził, ewangelista święty Jan to zanotował w 14 rozdziale, a 6 wersecie. Rzekł mu Jezus: Jam ci jest ta droga i prawda i żywot. Żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię. Temat nasz nazwalibyśmy sobie na obecną chwilę: Jam jest droga, prawda i żywot. Drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, że Jezus Chrystus jest właśnie tym, to znaczy dla nas tak drogą, czyli tym, który utorował tą drogę, jest prawdą, a jest także i żywotem, bo tylko przez właśnie poznanie tej drogi i kroczenie tą drogą, jak również przez poznanie Chrystusa, który jest tą piękną prawdą dla nas, jak również dojście do żywota, to nie może być innym sposobem, jak tylko właśnie tą drogą, przez tą prawdę, że możemy otrzymać żywot wieczny. Proszę braterstwa, jest jedna piękna opowieść, znaczy historyczna opowieść, jak historycy zanotowali życie naszego Pana na ziemi, w jaki sposób zauważyli i przedstawili nawet Jego postać. I może zanim przejdziemy do tego, żeby się zastanowić nad tą drogą, jaką nam Pan utorował, nad prawdą, jaką nam przekazał i w jaki sposób można otrzymać w Jezusie Chrystusie żywot wieczny, to może chciałbym wspomnieć taki, to jest wyjątek, jak właśnie historycy zanotowali, jak wyglądał Jezus Chrystus, będąc na ziemi. Historyk zanotował w ten sposób: największym i najpiękniejszym wydarzeniem na ziemi był Chrystus. Proszę Państwa, w ten sposób zapoczątkował swoje opowiadanie o Chrystusie. Najpiękniejszym i największym wydarzeniem w historii ludzkości to był Jezus Chrystus. Tak o nim mówiono. W tych czasach zjawił się człowiek obdarzony cudowną mocą. Nazywa się Jezus Chrystus. Powiadają o nim, że jest wielkim prorokiem. Tak opisuje historyk. Uczniowie jego uważają go za Syna Bożego. Zmarłym przywraca życie i z wszelkich cierpień ich uzdrawia. Zatem to zanotowała historia. Dalej opisuje jego postać, jak on wyglądał, ten człowiek, to znaczy Jezus Chrystus, będąc na ziemi. Jak wyglądała jego postać? Jest wysokiego wzrostu, a twarz ma tak łagodną, a zarazem mocy pełną, że kto go zobaczy, musi go pokochać i bać się równocześnie. Proszę braterstwa, jakie szczególne cechy charakteru zostały uwidocznione, że potrafili to zauważyć nawet historycy. Że jego to jest zewnętrzny wygląd, a tak musiał to jest wyglądać, gdzie mówi tak, że kto go zobaczył, ten go musiał pokochać, ale równocześnie mówi bać się. Możemy zauważyć, że coś wyjątkowego było w jego charakterze, w jego to jest wyglądzie i w jego postępowaniu. Samego to jest tego, że ktoś zobaczył, a to go miał pokochać. Dlatego proszę teraz zastanowić, żebyśmy tak zobaczyli naszego Pana, już nie literalnym wzrokiem, ale to, jaką nam utorował drogę i co nam po sobie pozostawił, a zatem, żeśmy go mogli pokochać. Dalej opisuje jego wygląd zewnętrzny i mówi tak, że włosy jego są koloru wina, po uszy gładkie i bez połysku, od uszu do ramion kędzierzawe i lśniące, od ramion aż po plecy, przedzielone na dwie części zwyczajem Nazarejczyków. Czoło jego czyste i jasne, twarz bez najmniejszej skazy okraszona lekkim rumieńcem. Wyraz jej otwarty i łagodny, nos i usta pełnej doskonałości i piękności. Proszę Państwa, ale ktoś powie, no tak, tak pięknie opisał historyk, a co innego mówili niektórzy ludzie. Najzgardzeńszy był, najpodlejszy, a zatem widzimy, że z drugiej strony ktoś inaczej patrzył. Jeśli patrzał ktoś przez uprzedzenie do naszego Pana, to widział go z innej strony. Historyk opisuje tak, jak widział to naprawdę. Dalej wspomina jeszcze oczy błękitne i bardzo błyszczące. W gniewie i groźbie jest straszny. Natomiast w nauczaniu i napominaniu łagodny, pełen miłości, czar i dostojność jego postaci są zniewalające. Zatem sam zewnętrzny wygląd. I drodzy bratostwo, dlaczego o tym wspominamy? Bo zdaje się, że jest dla nas wzorem do naśladowania i to nie tylko może w samym charakterze, co jest rzeczą najważniejszą, ale wygląd chrześcijanina. Powinien coś mówić ludziom czy nie? A zatem zdaje się, że nasz nieraz wyraz twarzy, nasze spojrzenie, nasze zachowanie się także powinno być przez ludzi zauważalne. Zanotował historyk jeszcze takie zdanie, że nigdy nie widziano, aby się śmiał. Nieraz natomiast płacze. Proszę Państwa, to zdaje się jest również jedno ze szczególnych, to jest jak gdyby znamion, jakie można było zauważyć w życiu naszego Pana. Nie był człowiekiem, a to jest może lekkomyślnym, ale często użalał się nad tymi, którzy cierpieli. Trzyma się prosto, ręce jego spokojne, o szlachetnych kształtach, poważny, w mowie mało używa słów. Proszę Państwa, jak dziwne zdanie zanotował historyk, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w mowie mało używał słów. Co przez to można rozumieć? A widzimy, że nie używał słów zbędnych, nie używał słów takich, bez których by się można było obejść. Ale jego słowa, jego mowy, jego zdania to były samą esencją życia. I dlatego w mowie używał mało słów, to znaczy takich, które nie były konieczne do użycia. Wspomina takie zdanie, że jest on najpiękniejszym z ludzi. Teraz opisuje, skąd on przyszedł i jak wyglądało to, kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię. Przyszedł z nieba, gdzie rzeki nigdy nie zamarzają, gdzie, a to jest wiatry nigdy nie wieją, kwiaty nigdy nie więdną i nikt nigdy nie choruje. Z takiego miejsca przyszedł nasz Zbawiciel. Urodził się w sposób przeciwny prawom natury. Żył w ubóstwie, wychowany był na uboczu. Raz tylko, i to jako dziecię, jako niemowlę, opuścił granicę swego kraju. Wiemy, kiedy to było, prawda? Gdy musiał, a to jest uciekać przed Herodem. Żył w ubóstwie. I właśnie to jest również jedną, a to jest rzeczy ważnych, jak dzisiaj my wyglądamy, jakie my dzisiaj mamy nieraz wygody i przyjemności, a jak żył wódz naszego zbawienia. Nie posiadał bogactw ani wpływów, nie uczęszczał do szkół, chociaż wiemy, że umiał czytać, ale do szkół nie uczęszczał. Jego krewni byli ludźmi biednymi, prostymi, niewpływowymi. W dzieciństwie, podaje historia, że w dzieciństwie przeraził króla. Z tym się, zdaje się, też zgadzamy, bo to nie tylko historia, ale i Biblia to podaje, że król, a to jest Herod, przeraził się gdy był, a to jest nasz Pan jeszcze niemowlęciem. Jako chłopiec zdumiewał doktorów, jako mąż miał moc nad żywiołami. Chodził po falach i morze słowem usypiał. Uczył tłumy, leczył, bez lekarstw i za usługi nie żądał, a to jest żadnej zapłaty. Drodzy braterstwo, dalej podaje nam jeszcze historię odnośnie jego życia na ziemi. Żadnej nie napisał książki. A jednak niewiele z bibliotek mogłoby pomieścić książki, które o nim napisano. Świadczy o tym, że była to bardzo ważna i wielka postać. Żadny nie napisał pieśni, a jednak stał się tematem pieśni. Zdaje się, że tego dzisiaj też już nikt nie zaprzeczy, bo najwięcej pieśni to chyba jest o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Herod nie mógł go zabić. Szatan nie mógł go zwieść z drogi. Śmierć nie mogła go zniszczyć, a grób nie mógł go zatrzymać. Tak podał historyk. Był bogatym kiedyś, a jednak dla nas stał się ubogim. Jak bardzo ubogim, zapytaj Marii. Zapytaj trzech mędrców. Spał w żłobku należącym do kogoś innego. Po jeziorze jeździł w łodzi należącej do kogoś innego. Wsiadł na osiołka należącego do kogoś innego. A zatem nawet jako król, jako triumfator wjeżdżał nie na swoim oślęciu. Położony został do grobu, będącego własnością kogoś innego. I dlatego, drodzy braterstwo, jako wódz naszego zbawienia, niektórzy dzisiaj uważają, że są może jego zastępcami, następcami na ziemi. I gdybyśmy chcieli porównać życie naszego Pana z tymi, którzy noszą takie miano, pomijając już może tych, ale porównując samymi sobą, czy my dzisiaj nie mamy więcej jak wódz naszego zbawienia? Jezus już jako 12-letni chłopiec ma przed sobą nić przewodnią życia. Przyszedłem, aby pełnić wolę Ojca, powiedział Pan Jezus. Kierowała nim tylko jedna zasadnicza myśl. Jest to ta myśl zawarta w kazaniu na górze, że chciał przede wszystkim służyć Bogu. W tym było całe jego szczęście, cała jego to jest radość i zadowolenie, ażeby służyć Ojcu. Następnie podaje jeszcze historyk, że był on jednym z tych, że wszystko inne poza służbą to jest Ojcu, stało się niczym. Sama, a to jest postać Jezusa, była największym błogosławieństwem dla ludzi. Sam jego to jest zewnętrzny wygląd. Dusza jego jak słońce promieniowała na wszystkie strony. Wielokrotnie słyszeliśmy, a to jest z jego ust, że był on, a to jest życzliwym dla wszystkich. Że był on, a to jest szczytem bohaterstwa, poświęcenia, a to jest dla życia, dla bliźnich. Cóż to wszystko? Czyż to wszystko nie wskazuje, że najbardziej charakterystycznym przejawem serca mistrza było oddanie się drugim? A zatem teraz, jeśli chodzi o nasze postępowanie, możemy zauważyć, czy żyjemy tylko dla siebie, czy chcielibyśmy pomóc innym. Nie dawał przy tym pierwszeństwa ni życzliwym mu osobom, ni też wielkim tego świata. Nie stawiał na pierwszym miejscu może nauczonych w piśmie czy kogoś innego, ale na pierwszym miejscu stawiał swoich uczni rybaków. A zatem wspomniane jest jeszcze takie zdanie, że jak pokorne i pełne prostoty było postępowanie naszego Zbawiciela. On nie skłaniał się jeść z celnikami i grzesznikami. Rozważać, zastanawiać się, to jest z Samarytanami, jako Żyd. On nie wstydził się usiąść do obiadu w domu, to jest urzędnika, czy też to jest setnika rzymskiego. On był tym, który nie gardził żadnym człowiekiem. Był jednym z tych ludzi, jak podaje dalej historyk, że matki mogły przynosić do niego dzieci. a ten z radością, a to jest je błogosławił, ten z radością, a to jest na nie spoglądał i udzielał im błogosławieństwa. Ślepi, żebracy, a także wyrzuceni poza miasto trędowaci mogli, a to jest zwrócić swoją uwagę na niego. A Pan o nich nie zapomniał. Dla każdego z nich, a uczynił coś, a to jest przyjemnego, każdemu z nich chciał uprzyjemnić to trudne życie. Dalej jest wspomniane, że on wywodził się, a to jest z takiej rodziny, która nie miała żadnego wpływu. Ale on wchodził także z rybakami do ich łodzi. Przyjmował mnóstwo ludzi narzucających mu się w dzień i w nocy. Mamy zwróconą uwagę, że on był, a to jest zawsze i wszędzie uprzejmym, dostępnym i pełnym grzeczności. Szepaterstwa jako Syn Boży. I dlatego myślę, że jako, dla nas, jako wzór do naśladowania jest pięknym, to jest ideałem, na którego powinniśmy pamiętać. Jezus właśnie na członków Sanhedrynu, a to więcej cenił rybaków. Więcej cenił, to jest ludzi prostych. Brał zawsze stronę, to jest ubogich, przeciwko bogatym. Wyżej cenił na przykład dzieci, które jeszcze były nieświadome, niż doktorów teologii oślepionych swoją mądrością. Takie zdania zanotowała o naszym Panu historia. Dalej jeszcze wspomina historyk, że jest w nim, a to jest prawda, bez zarozumiałości. Skromność bez efektacji, jest w nim stałość bez oporu, miękkość bez pobłażliwości, powaga bez wyniosłości, życzliwość bez słabości, umartwienie bez wyszukanej ostrożności, jest w nim pokora razem z godnością, prostota z dostojnością, modlitwa, ale i praca. Nienawiść do złego, ale i współczucie dla złych. Jest w nim miłość, a to jest do Boga, ale także zamiłowanie warsztatu rzemieślniczego, gdzie pracował, zanim doszedł do swoich lat. Ukochanie samego. Takie zdanie. Jak nikłymi są dzieła filozofów z całą ich pompą i okazałością w porównaniu do Ewangelii. Wszystko inne traci swój blask. Czy możebne, aby pisma tak wzniosłe i tak proste były dziełem ludzi? Czy możebne, aby ten, którego żywot one opisują, był niczym więcej jak człowiekiem? Czy jest cośkolwiek w jego charakterze, jak to bywa u entuzjastów lub ambitnych sekciarzy, co za słodycz i czystość płynie z jego życia. Co za rozczulający wdzięk w jego nauce, jak wzniosłymi są jego maksymy, jak głęboką jest mądrość jego słów, jaka przytomność umysłu, gdzie niejednokrotnie były mu zarzucane różne, to jest i stawiane różne podchwytliwe pytania, co za delikatność i zdolność w jego odpowiedziach, co za panowanie nad uczuciem, gdzie jest człowiek uczony, który by wiedział, jak postępować, jak cierpieć i umrzeć bez okazania słabości i brawury. Podaje historyk, że od początku do końca Jezus zawsze był tym samym majestatycznym i prostym, nieskończenie srogim i nieskończenie łagodnym. Znamy pewne wydarzenia, gdzie nasz Pan musiał okazać się srogim, kiedy wszedł do świątyni, a zobaczył, do czego ona została doprowadzona. Tu widzimy, że nie obawiał się, ale musiał okazać swoją srogość, aby tych, którzy tam się znajdować nie powinni, z uprawianiem handlu i innych rzeczy, stamtąd ich wypędził. Na życie jego publiczność miała oczy zwrócone i nigdy nie dał okazji, by można było mu coś zarzucić. Ostrożność w jego postępowaniu zmusza nas do uwielbienia połączonej siły z łagodnością. To się pokazywało w jego charakterze. Podobnie jak w mowie, tak jest i z uczynkami naszego Pana. Jasny, stanowczy, spokojny. Mówią, że wzniosłość jest przymiotem boskości. Jakież zatem damy imię temu, którego charakter był połączony ze wszystkimi wzniosłymi elementami? I teraz autor kończy takim zdaniem. Drogi bracie, czy wiesz, że jego naśladowcy według przeznaczenia Bożego mają być jego obrazem w charakterze? Jak bliskim jest też podobieństwa tego wystawionego nam wzoru. Myślę, że na to tylko możemy sobie, a to jest sami odpowiedzieć. Czy my jesteśmy też blisko tego podobieństwa, jakie zostało w Jezusie Chrystusie wystawione? Ale pomijając jego, to jest wygląd i to, co podała historia, mamy zwróconą uwagę, że jednak przystęp do naszego Ojca Niebieskiego, do naszego Stwórcy jest niemożliwy w żaden inny sposób, jak tylko właśnie przez tego, którego w ten sposób przedstawiła historia. Jak tylko przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i nie ma innego sposobu, nie ma innej możliwości, a to jest dojścia, a to jest do naszego Ojca Niebieskiego, jak tylko przez naszego Pana. Apostoł Święty Jan, ten uczeń miłości w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale i od pierwszego wersetu zanotował takie słowa. Dziateczki moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, a On jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata. Drodzy braterstwo, apostoł Święty Jan zwraca nam uwagę, że aczkolwiek upomina, żebyśmy nie grzeszyli, ale wiemy, że to jest rzeczą niemożliwą, a zatem zaraz daje radę. Mówi tak, jeśli by też ktoś zgrzeszył, to mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I tylko przez Niego możemy się do Ojca zbliżyć i tylko w ten sposób mogą nam być darowane, czy też przebaczone pewne nasze przestępstwa i grzechy. Przebaczenia, przypominam sobie nie tak dawno, jedna, a to jest starszych niewiast, która była tak bardzo przywiązana do różnych świętych, a szczególnie, jak sama się wyraziła, że najwięcej, a to modlić swoich, to zasyłała przez tak zwanego świętego Jerzego. I później, kiedy bratowcy pamiętają, kiedy było ogłoszone w prasie, że ci święci, a to jest wielu z nich, zostało zdegradowanych, że to nie są, że oni nie są świętymi, i pamiętam tą starszą niewiastę, jak ona bardzo ubolewała. Pamiętam jej zdanie, które powiedziała, mówi to, ja przez ponad 50 lat modliłam się do świętego Jerzego, a teraz napisali w gazecie, że on nie jest święty. I po co moje modlitwy? Widzimy, że nieraz ludzie przywiązali wagę do pewnych może osób, do pewnych może świętych, ale widzimy, że apostoł Święty Jan tu wspomina, że nie ma innej drogi zbawienia. Nie można inaczej przystąpić, a to jest do Ojca Niebieskiego, tylko przez Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero mogą nam być też nasze grzechy darowane. Zresztą nasz Pan sam wspomniał, o cokolwiek byście prosili Ojca mojego w imię moje, to dawam. Przecież nasz Pan, gdyby wiedział, znaczy gdyby to było możliwe, żeby jeszcze w jakiś inny sposób przez kogoś innego to jest zasyłać nasze modlitwy, to na pewno by o tym powiedział. A nasz Pan tak wyraźnie wspomniał, o cokolwiek byście prosili Ojca mojego, ale w imieniu moim, a to właśnie to jest otrzymacie. A zatem, drodzy braterstwo, rozumiemy, że przystęp do Boga jest niemożliwy w jakikolwiek inny sposób. Jezus Chrystus jest dla nas, a to jest tą drogą, którą utorował, i tylko tą drogą możemy, a to jest dojść. Jezus Chrystus zapoczątkował drogę, której do tego czasu, a to jest nie było. I to, co zostało zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, w 7 rozdziale, a 13 wersecie, gdzie właśnie nasz Pan wskazuje, jaką drogą winniśmy postępować. Chodźcież przez ciasną bramę, albowiem przez trona jest brama, i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Proszę braterstwa, wspomnieliśmy sobie, że nasz Pan powiedział, że jam jest droga, prawda i żywot. Ale ta droga, którą nasz Pan powiedział, że ja nią jestem, to jest droga, a to jest wąska. I tu zostały zanotowane słowa naszego Pana, że On jest tą drogą, wąską drogą, On jest, a to jest tą ciasną bramą, przez którą trzeba wejść na wąską drogę, ale tej drogi trzeba szukać. Tu jest właśnie pewna różnica, że wielu uważa, że oni się już na drodze do życia, na drodze do szczęścia i do wiecznego życia, że się na tej drodze urodzili. To jest nieprawda. Tu nasz Pan wspomniał, że tej drogi trzeba szukać. Często słyszymy w chrześcijaństwie, gdzie się ludzie wyrażają, a jak tam już moi ojcowie, moi dziadkowie, to tak samo i ja. Proszę braterstwa, widzimy, że jest to bardzo smutny obraz rzeczy, gdzie ludzie opierają swoją wiarę, to jest na dziadku, na babce. Nasz Pan tak wyraźnie wspomniał, że tylko w Nim jest zbawienie. I dlatego tej drogi trzeba szukać. To nie jest droga, na której by się ktoś urodził i nią postępował. Nasz Pan wyraźnie wspomniał, że mało jest tych, którzy ją znajdują. Dlaczego jest ich mało? Bo nasz Pan wspomniał na wstępie, że jest to ciasna brama, przez którą trzeba tam wejść, a droga jest wąska i trudna. Ciasna brama jest to brama samopoświęcenia, samoofiarowania się i dlatego niewielu jest chętnych, aby na taką drogę, a to jest wstąpić. Dlatego prawie cała ludzkość opuściła to jest tą drogę, tej drogi, a to jest nie stara się szukać, a także nie zna prawdy i nie dba o żywot, jaki jest pokazany w naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I dlatego nieraz by należało takim ludziom zatrzymać się na chwilę, pomyśleć, dokąd zmierzają. Niektórzy myślą dopiero wtedy, gdy już nadchodzi chwila śmierci, żeby jakoś tam przez kapłana, czy w jakiś jeszcze inny sposób pojednać się z Bogiem. Rozumiemy, że jest to daleko za późno i dlatego trochę wcześniej by należało, a to jest się nad tym zastanowić. Dlaczego jednak tak mało ludzi, a to jest tą drogę znajduje, a jeszcze z tych, którzy ją znajdują, a to tak wiele jeszcze odpada z tej drogi poświęcenia. Apostoł Święty Paweł wspomina w drugim liście do Koryntian w 4 rozdziale, a od 3 wersetu. Jeśli tedy zakryta jest Ewangelia nasza, zakryta jest przed tymi, którzy giną. A dlaczego? Których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej, tu jest wyobrażeniem Bożym. Nie mogą znaleźć to jest tej drogi, gdyż Bóg świata tego oślepił im zmysły. Ale czy wszystkim? Mówi, to jest w niewiernych. A zatem, jeśli ktoś naprawdę pragnie Bogu służyć, to różnymi sposobami nieraz, a wiemy, że Pan Bóg doprowadza na właściwą drogę. Wiemy, że niektórzy byli tak bardzo gorliwymi, nie znając Boga, prawdziwego Boga, ale byli bardzo gorliwymi i z biegiem czasu jednak różnymi sposobami Pan, a to jest doprowadził do poznania, to jest właściwej to jest drogi do poznania i zbliżenia się do siebie, to jest przez Jezusa Chrystusa. A zatem wspomina apostoł, że jednak ci, którzy nie mogą poznać, to znaczy, że są niewiernymi, że tylko może udają, a to jest wiernych, a takimi nie są. Szatan pokazuje właśnie również chwilowe uciechy, aby zaćmić przyszłość. I tak dzisiaj cała ludzkość wygląda. Kto dzisiaj myśli o tym, ażeby szukać prawdziwej drogi? Kto dzisiaj zastanawia się nad tym, gdzie jest naprawdę, a to jest ta czysta prawda, a kto dzisiaj dba o przyszły żywot? Ludzkość jest tak zagalopowana w zabiegach doczesnych, że na wszystko inne, a to jest nie ma czasu. I dlatego tu jest wspomniana myśl, że uciechy obecnego to jest życia, zaćmiewają całą przyszłość. Dlaczego ta droga jest tak trudna, ukryta, że niewielu właśnie może ją znaleźć, a jeszcze ci, którzy znaleźli, to wiemy, jak wielu upada na tej drodze, jak wielu odchodzi z powrotem. Dlaczego tak się ta rzecz dzieje? Jest wspomniana bardzo ważna myśl, że ta droga to jest tylko dla tych, co obecnie pragną z całego serca Bogu służyć. I oni mają kiedyś stać się właśnie oblubienicą, to jest Jezusa Chrystusa. Oni mają być tymi, którzy mają rodzaj ludzki doprowadzać do doskonałości. To, co zostało wspomniane w Ewangelii świętego Jana w 5 rozdziale, a 10 wersecie. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i kapłanami i królować będziemy na ziemi. Proszę baterstwa, przyglądając się na różne denominacje religijne, przyglądając się na różne wierzenia różnych grup religijnych, to wielu stawia sobie pytanie. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królmi i kapłanami i królować będziemy na ziemi. Słyszałem swego czasu przez pewnego człowieka myślącego, a który wierzył również, że zbawienie jest tylko dla Kościoła, dla tych 144 tysięcy, a wszyscy inni będą wytraceni, a wstawił sobie takie pytanie na podstawie tego wersetu, gdzie mówi, że królować będziemy na ziemi. Postawił sobie pytanie, nad kim? Skoro cała ludzkość, ci tylko będą żyli, którzy pójdą do nieba, bo tak chrześcijaństwo uczy, więc postawił sobie ten człowiek takie pytanie, więc nad kim ci mają królować, skoro wszyscy inni będą, a to jest usunięci. Widzimy, że tu właśnie pozostała jeszcze cała ludzkość, która nie skorzystała z wąskiej drogi. I tą właśnie ludzkość trzeba będzie, a to jest doprowadzić do społeczności z Bogiem. Prorok Pański, to jest Izajasz, wspomina nam w swoim 62 rozdziale, a 10 werset, gdzie mówi tak: przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, wyrównajcie, wyrównajcie gościńce, wybierzcie kamienie, podnoście chorągiew do narodów. Możemy zauważyć, że Kościół, a to jest razem z Chrystusem, miał przygotować, a to jest nową drogę, z której miała skorzystać cała ludzkość. A zatem jest to, zdaje się, nauka, która została odrzucona lub też w ogóle niezrozumiana i nieprzyjęta prawie przez całe chrześcijaństwo. Uważają, że tylko zbawienie się odnosi do pewnej szczególnej klasy, która ma otrzymać, a to jest życie, a to jest w niebie, a na ziemi, jak gdyby tu miał nikt więcej nie pozostać. Tu prorok Pański wspomina, że ma być przygotowana szczególna droga. Droga dla tych, którzy będą chcieli tą drogą postępować, dla tych, którzy będą wzbudzeni i tą drogą mają dojść do życia wiecznego. Tenże sam prorok Pański, to jest Izajasz, wspomina w 35 rozdziale, a od 5 wersetu mówi tak: na tej właśnie drodze, która będzie otwarta, bo dzisiaj wiemy, że jest tylko droga wąska, a zatem nie można szukać czegoś innego. Kto chce skorzystać dzisiaj z boskiego błogosławieństwa, to na tą drogę, a to jest, musi wstąpić. Ale wiemy, że dzisiaj wszyscy na nią nie wstąpią, to jest również rzeczą niemożliwą, a zresztą to byłoby także niezgodne z planem ojcowskim, ale że przyjdzie czas, gdzie będzie otwarta właśnie inna droga. Że tam już, jak prorok Pański wspomniał, nie będzie na niej kamieni, nie będzie to jest przeszkód, ale teraz wspomina w 35 rozdziale, 5 wersecie i mówi tak: na tej drodze co się ma stać? Wtedy się otworzą oczy ślepych, a uszy głuche otworzone będą. To jest praca, która będzie wynakładana właśnie przez Chrystusa wraz z Kościołem, gdyż wąska droga, która się zakończy, wiemy, że musi być otwarta inna droga, gdzie wielu będzie mogło z niej skorzystać. Wtedy poskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie, albowiem wody na puszcze wynikną, a potoki na pustyniach. I stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód, w łożyskach smoków, kędy legali trawa, trzcina i sitowie rośnie będzie. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą i głupi nawet nie zbłądzą. A zatem mamy zwróconą uwagę że ta droga będzie już drogą zupełnie inną od tej, jaką nam obecnie wskazał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Ale tą drogę również wskaże nie kto inny, ale także Jezus Chrystus wraz z uwielbionym Kościołem. Na tej drodze jednak będzie inny, jak gdyby sposób, inna możliwość postępowania, gdyż nastanie inny, a to jest czas. Ta droga natomiast nie może być wcześniej otwarta, aż ostatni członek, a to jest klasy Kościoła będzie, a to jest z ziemi zabrany, a Chrystus w pełni ujmie swoją władzę, a wąska droga właśnie się zakończy. I tu jest wspomniane, że będzie otwarta, a to jest droga święta. I teraz jeszcze wspomina, dalej prorok mówi, że nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię Państwu, nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Możemy zauważyć, jak będzie, a to jest ta droga, zupełnie inaczej wyglądała wtedy, jak ona wygląda dzisiaj. Ale jest i pewna różnica w nagrodzie. I dlatego rozumiemy, że dlatego, że dzisiaj droga jest bardzo, to jest trudna, wąska, a ktoś jeszcze bardzo na niej przeszkadza, to jest przeciwnik, a zatem jest wspomniane, że teraz on ma być, a to jest związany. I dopiero gdy on będzie związany, ta droga może się rozpocząć. No to wspomina święty Jan Objawiciel w 20 rozdziale, a od pierwszego wersetu: i widziałem anioła wstępującego z nieba, mającego klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat, i wrzucił go w przepaść, i zamknął go, i zapieczętował zwierzchu nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się wypełniło 1000 lat, a potem musi być rozwiązany na mały czas. Drodzy bratowcy, możemy zauważyć, że wcześniej to się stać nie może. Wcześniej Chrystus nie rozpocznie w pełni swego panowania i doprowadzenia rodzeństwa do doskonałości, aż musi być związany całkowicie, a to jest szatan. Wtedy nasz Pan powiedział, że zajmie się tak zwaną, a to jest klasą drugich owiec. To, co dzisiaj niektórzy już uważają, że takimi owcami już dzisiaj są. W Ewangelii świętego Jana słowa zapisane w 10 rozdziale, 16 wersecie, gdzie mówi: a mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść, i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Rozumiemy, że odnosi się to do całego rodzaju ludzkiego, który dzisiaj nie wstąpił na wąską drogę, na drogę poświęcenia, na drogę ofiary, ale wtedy, gdy będzie ten szatan związany, to nasz Pan zajmie się i tymi drugimi owcami. To znaczy całą ludzkością, i mówi tak, że te będą także Jego głosu słuchały. Dzisiaj one w dalszym ciągu jeszcze nie słuchają. Niektórzy uważają, że są tymi drugimi owcami, ale gdybyśmy im powiedzieli, że to co? To wy nie słuchacie jeszcze głosu Pańskiego? Na pewno by się byli gotowi obrazić. A zatem możemy zauważyć, że to się nie odnosi do wieku Ewangelii, to się odnosi do czasu, gdzie Kościół będzie, a to jest uwielbiony, szatan związany, a wtedy Pan zajmie się was Kościołem, swoją ulubienicą, drugimi owcami. Tak jak teraz szatan prowadzi ludzkość w dół, to jest do przepaści, śmierci, tak wtedy, gdy będzie szatan związany, Chrystus z Kościołem będzie prowadził ludzkość w przeciwnym kierunku. Tak jak szatan prowadził właśnie przez grzech, przez ciemność, prowadził do śmierci, tak Chrystus z Kościołem przez światło prawdy będzie prowadził do wiecznego życia. Jak gdyby odwrotny kierunek. Nieraz słyszymy takie zdanie powiedziane przez ludzi, nieraz odczytujemy, może na pogrzebach często są wspominane, a to jest te słowa, że zmartwychwstanie, a raczej wzbudzenie z grobów, że jest obiecane dla wszystkich ludzi. Niektórzy później wyrażają się, to po co dzisiaj się starać, po co dzisiaj być człowiekiem, a to jest może w miarę możliwości dobrym, po co dzisiaj ubiegać się o takie czy inne rzeczy, skoro wszyscy będą wzbudzeni, więc dzisiaj by należało może prowadzić, to jest takie życie, jakie nam tylko pasuje, no i tak będziemy kiedyś wzbudzeni. Ale my rozumiemy, że tak jak tutaj jest było pokazane, tak jak szatan prowadzi w dół do coraz to większego grzechu i degradacji, tak później Chrystus, który będzie wyprowadzał z tego dołu, więc ten człowiek im więcej upadł, tym będzie miał trudniej dojść do stanu doskonałego. Im upadł to jest niżej, tym droga jego będzie, to jest trudniejszą i dłuższą, ażeby mógł z powrotem dojść i otrzymać żywot wieczny. A zatem to, co nasz Pan wspomniał, że jam jest droga, a to jest prawda i żywot. Tą drogę, którą ktoś im dalej przebył, w kierunku to jest złym, to teraz tą drogę będzie musiał przebyć znów z powrotem, a ona będzie właśnie trudniejszą, będzie dłuższą drogą, ażeby mógł dojść, a to jest do żywota wiecznego. I dlatego tu wspomniane są słowa, że mam te, jeszcze to jest drugie owce, które właśnie jeszcze dzisiaj głosu mego nie słuchają, ale mówi tak, teć muszę przywieść i głosu mego to jest słuchać będą. I wtedy dopiero będzie jedna owczarnia i jeden, a to jest pasterz. Tylko tym pasterzem to wiemy, że nie będzie żaden z ludzi. Dzisiaj przyglądamy się, że wielu byłoby może gotowych, żeby utworzyć taki czy inny system, a to jest na ziemi, taki czy inny porządek, ale żeby człowiek nad tym któryś zapanował. Powstają trudności, tylko kto to ma być? I dlatego wiemy, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus jest tym, który, a to jest będzie tym jednym pasterzem, natomiast cała ludzkość będzie sobie, a to jest braćmi. A zatem, tak jak wspomnieliśmy sobie, że szatan był tym, który przez ciemność, a to jest prowadzi ludzi, a to jest w dół i do śmierci, tak Chrystus przez swoją to jest światłość ma prowadzić w przeciwnym kierunku. W Ewangelii świętego Jana zanotowane są słowa to jest naszego Pana, w pierwszym rozdziale, a 9 wersecie, gdzie mówi odnośnie naszego Pana, ten ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jezus Chrystus jest tą prawdziwą światłością. Tak jak przeciwnik jest tą, to jest ciemnością, który prowadzi do ciemności, tak Jezus Chrystus, kto go przyjął, jak sobie wspominaliśmy, jego to jest postać, jego nawet wygląd zewnętrzny, że on był tym, który dawał zawsze światło, a jeszcze będzie go dawał, to jest coraz więcej dla ludzkości, która będzie, to jest zbudzoną z grobów. A zatem ten, o którym sobie wspomnieliśmy, że był światłością. Ten właśnie, a to jest złożył okup za cały rodzaj ludzki i dlatego tylko w nim rozumiemy, że możemy, nie tylko my, ale cała ludzkość może otrzymać, a to jest żywot wieczny. I to wspomina właśnie apostoł św. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, drugi rozdział, a 5 i 6 werset, gdzie mówi, bo jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego. A zatem ten, który przyszedł jako ta wielka światłość, ten złożył okup i ten zapłacił właśnie tą równoważną cenę i ten ma prawo do ludzkości. Kupił na własność. Jak niektóre nawet przypowieści naszego Pana nam wskazują, że tam, gdzie zobaczył, to jest skarb tej roli, to przyszedł i kupił oną rolę. A zatem ma do niej prawo i będzie miał w dalszym ciągu prawo, by tych, którzy będą chcieli skorzystać z tego wielkiego błogosławieństwa, by ich doprowadzić właśnie do stanu doskonałego. A on jest tą drogą. Tak jak obecnie jest tą drogą, która prowadzi, tak samo i wtedy stanie się również tą drogą, chociaż będzie nieco inna nagroda. Apostoł św. Paweł, kiedy wspomina właśnie o tej pięknej nadziei, nadziei zmartwychwstania, to mówi w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, a od 20 wersetu. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Dlatego widzimy, że jest on pierwszym z tych, którzy dali nam dowód, że Chrystus ma tą, że Pan Bóg ma tą moc, Chrystusa wzbudził, a zatem stał się tym, który nam dał jak gdyby tą dopiero pewną nadzieję przyszłości. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych, albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Tu apostoł nie robi różnicy, czy ktoś w to wierzy, czy nie wierzy, czy on jest czarnym, czy białym, czy jeszcze jakimś innym, ale mówi tak, że wszyscy w Adamie umarli, a zatem wszyscy przez złożenie ceny okupu naszego Pana, więc wszyscy w Chrystusie mają być, a to jest wzbudzeni z grobów. Chociaż wyjaśnia, że każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi, przyjście Jego, a potem będzie koniec, gdy odda Królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką zwierzchność. Bo On musi królować. A jak długo? On musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi, tu jest wspomniane Jego, inne tłumaczenie mówi pod nogi swoje. A zatem musi tak długo królować, ażby wszyscy nieprzyjaciele byli pokonani. A ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. A zatem Jezus Chrystus, wspomnieliśmy sobie, że jest tą drogą, prawdą i żywotem. A zatem kto idzie tą drogą, którą utorował nasz Pan, to poznał prawdę i będzie miał możliwość otrzymania żywota wiecznego. Apostoł święty Paweł wspomina nam, a to jest w swoim liście, to jest do Rzymian, a w 5 rozdziale, a 21 werset, to mówi tak, aby jako grzech królował ku śmierci, tak też, aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tak jak do tego czasu apostoł wspomina, grzech królował ku śmierci, tak teraz zaczęła królować, a to jest łaska przez sprawiedliwość. Jezus Chrystus wypełnił boską sprawiedliwość płacąc, a to jest cenę okupu i teraz mówi, będzie królował ku żywotowi wiecznemu, ale nie w jakikolwiek inny sposób i nie przez kogokolwiek innego, ale mówi, że przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. A zatem dojście do żywota wiecznego, jak już sobie wspomnieliśmy, jest niemożliwe inną drogą, jak tylko tą drogą, którą utorował, a to jest nasz Pan. Mamy wspomniane również, że wspomnieliśmy sobie już, że będzie otwarta, to jest inna droga. I o takiej drodze wspomina jeszcze, a to jest także prorok pański Jeremiasz, że będzie to jest droga, którą będzie mogło więcej skorzystać, aniżeli dzisiaj, ale będzie i nieco, to jest niższa nagroda. W 31 rozdziale prorok Jeremiasz wspomina, a 34 werset to mówi tak, i nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc, poznajcie Pana, bo mię oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich, aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłości będzie nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. A zatem możemy zauważyć, że na tej drodze coś się, a to jest bardzo wielce, zmieni. Mówi, że nie będzie potrzeba, a to jest więcej, ażeby ktoś, kto jest uczył swego bliźniego. Gdyż będzie, a to jest tyle pokarmu wtedy, tyle prawdy, że mówi tak, że poznacie Pana, bo mię oni wszyscy poznają. Nie będzie potrzeba mówić, poznajcie Pana, bo mię oni wszyscy poznają. Tak jak dzisiaj jest wielka trudność w poznaniu właściwej drogi. I nieraz się nie dziwimy ludziom, którzy, gdy rozmawiamy z nimi, to nieraz się wyrażają, na kto w końcu może być pewnym, która jest właściwa droga. Kto w końcu może być pewnym, że ten czy tamten to idzie po właściwej drodze, a ja to nie. Widzimy, że nie dziwimy się tym ludziom. Dlaczego? Bo dzisiaj każdy wskazuje w jakimś kierunku. To co pamiętają, jak to nawet była taka książka wydana, gdzie co jedno ugrupowanie to wskazuje w innym kierunku i inny sposób zbawienia. I dlatego wielu ludzi naprawdę jest jak gdyby oszołomionych i wydaje im się, że przecież oni wszyscy mówią o Bogu, wszyscy wydaje im się, że mówią dobrze. Więc gdzie jest ta droga? I dlatego zdajemy sobie sprawę, że gdyby naprawdę tak było, żeby były tylko dzisiaj jak gdyby może dwa jakieś obozy, dwa ugrupowania religijne, to by ludziom było trochę łatwiej. Bo powiedzieliby, przyjrzeliby się na życie jednych, na życie drugich, to znaczy, że tu jest prawda. ale my wiemy, że tej drogi, o której wspomnieliśmy na wstępie, to trzeba szukać. I dlatego to nie jest dla wszystkich, to jest dla tych tylko, którzy naprawdę pragną. A zatem tej drogi trzeba szukać. I dlatego można ją dopiero wtedy rozpoznać. Tu natomiast wspomina już o takiej drodze, gdzie nie będzie trzeba szukać. Ale kto by nie chciał, to jest postępować lub ignorował te prawa, jakie wtedy będą zastosowane, to wiemy, że będzie natychmiast kto jest karany. I dlatego nie będzie zmuszany do tego, ażeby postępować właściwie, ale nie będzie mógł, a to jest otrzymać życia, nie będzie się mógł udoskonalać, nie będzie starał się coraz, a to jest doskonalszym, jeśli nie będzie, to jest tak postępował, jakie wtedy będą podane, a to jest przepisy, to jest dla całej ludzkości. Proszę Państwa, mamy wspomniane również przez proroka pańskiego, to jest Izajasza, że tak jak dziś, może różne rzeczy straszą ludzkość, ludzkość przygląda się na pewne wydarzenia, jakie są wokół nas i to jest do pewnego stopnia obawą dla ludzkości, tak tam będzie trochę inaczej. 54 rozdział proroctwa Izajasza, a 13 werset mówi tak. A wszyscy synowi Twoi będą wyuczeni od Pana i obfitość pokoju będą mieli synowie Twoi. Wszyscy będą wyuczeni od Pana i będzie obfitość pokoju. To, czego się ludzkość dzisiaj najbardziej obawia, widząc może pewne trudności, jakie narody mają między sobą, obawia się wielkiego jakiegoś wstrząsu. Tak tu jest wspomniane, że wtedy już tak nie będzie. Ale mówi, że wszyscy synowie, a to jest Twoi, będą wyuczeni, ale wyuczeni od Pana, a wtedy będzie obfitość pokoju. Proszę Państwa, jest jedna rzecz bardzo ważna. Gdyby dzisiaj była obfitość pokoju, a wszystkiego pod dostatkiem, byłoby dobrze na ziemi?
Nie.
Pamiętamy, że przyczyną zniszczenia Sodomy i Gomory to było?
Dobrobyt.
Sytość chleba i obfitość pokoju. I dlatego tą pracę należy zacząć od innej strony, od człowieka. Bo gdyby człowiekowi naprawdę dać, temu człowiekowi, jaki dzisiaj jest, zdegradowanemu, grzesznemu, gdyby mu dzisiaj dać, a to jest zupełny, to jest pokój i dobrobyt, to wiemy, że zło by się jeszcze bardziej spotęgowało. Gdyż to człowiek niedoskonały i grzeszny nie może mieć, żebyśmy tak dzisiaj mogli to nazwać, zbyt dobrze i zbyt dużo wolnego czasu, bo go nie umie zużyć. I dlatego od tego czasu, kiedy człowiek zgrzeszył, to Pan Bóg powiedział, że w pocie, a to jest oblicza Twego, będziesz spożywał chleba. A zatem dla człowieka grzesznego, zdegradowanego jest konieczna, a to jest praca i to praca w pocie czoła. Inaczej, jeśli tego nie ma, to człowiek zaczyna, a to jest jeszcze bardziej być, a to jest zdegradowanym, jeszcze bardziej się deprawuje. I dlatego nieraz niektóre może formy, jakie człowiek chce wypróbować, a to widzimy, że okazuje się, że zaczyna to od niewłaściwej strony. Chce założyć taki a taki porządek, ale nie myśli o człowieku, tylko o danym porządku rzeczy. Gdyby dzisiaj naprawdę tak zapanowało, że przypuśćmy, żeby zlikwidować na przykład wszystkie, to jest pieniądze, czy jeszcze inne rzeczy, a otworzyć sklepy, żeby każdy mógł sobie wziąć, co mu pasuje. Czy by długo coś w sklepach mogło być? I że wszystko by chyba opustoszało, wiele rzeczy zniszczyło, a to świadczy o tym, że człowiek jest na to nieprzygotowany. Człowiek jest niezdolny, ażeby w takim porządku rzeczy mógł obecnie mieszkać. I dlatego mamy również wspomniane, że wtedy jednak ten porządek rzeczy, a to jest się zmieni, a rozpoczęte to będzie od udoskonalenia człowieka, to wtedy będzie mógł, a to jest zapanować, a to jest spokój, ale to musi być rozpoczęte nie od porządku rzeczy, ale rozpoczęte od człowieka. I dlatego prorok pański Izajasz wspomina w 11 rozdziale, a od 6 wersetu, gdzie mówi tak, wtedy dopiero, gdy będzie taki porządek rzeczy, a człowiek będzie również doprowadzony do właściwego stanu, to mówi i będzie mieszkał, a to jest wilk z barankiem, a lampart z koźlęciem będzie leżał, także ciele i szczeniem lwie i karmne bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich będzie. Krowa z niedźwiedzicą, z połem paściem będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół plewy jeść będzie. A dziecię sące będzie grało nad dziurą szmijową, a to, które odstawione jest, wpuści rękę swą do dziury bazyliszkowej. Nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską tak, jako morze wodami napełnione jest. Proszę braterstwa, nawet dzisiaj, gdyby tak chcieć zastosować względem na przykład zwierząt, gdyby dzisiaj zwierzęta niejedne, które się może obawiają człowieka, gdyby się przestały obawiać, czy na tym dobrze by wyszły? Te, które natomiast są, a to jest mocnymi, te, które się człowiek boi, gdyby stały się łagodnymi, czy to by im też na dobre wyszło, tym zwierzętom? Wiemy, że człowiek stał się okrutnym człowiekiem i dlatego również i zwierzęta musiały stać się, które nie potrafią go pokonać, a to musiały stać się bojaźliwymi, te natomiast, które poczuły się na sile, a stały się okrutnymi, gdyż są w obawie przed człowiekiem. Natomiast wtedy, a ta rzecz się zupełnie zmieni. Ale jedna rzecz jest wspomniana bardzo ważna, że nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo będzie ziemia napełniona znajomością pańską, tak jako morze wodami. Dzisiaj widzimy, te rzeczy są jeszcze bardzo dalekimi od ludzkości i dlatego dzisiaj jest wiele niebezpieczeństw, które w dalszym ciągu jeszcze też czekają, to jest na ludzkość. Proszę braterstwa, jednak jest wspomniane, że ktokolwiek by nie chciał, a to jest posłuchać, nie chciałby, a to jest skorzystać z tego, jakie wtedy będzie, to znaczy dane ludzkości, mamy wspomniane, że jednak musi być z tej ziemi usunięty. Nie ma innego sposobu. Pan Bóg nie będzie zmuszał, by się ktoś nawrócił i stał się, a to jest świętym, doskonałym, ale Pan Bóg będzie jednak karał śmiercią niepoprawnych grzeszników. To, co wspomina prorok pański Izajasz w 65 rozdziale, a 20 werset. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał i 100 lat, przeklętym będzie. Co tu prorok pański Izajasz chciał przez to powiedzieć? Możemy zauważyć, mówi, że nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym. Czy to znaczy, że wzbudzeni z grobów będą ci, którzy pomarli w dzieciństwie, to będą wzbudzeni dorosłymi? Nie. Tylko, że nie będzie tam nikogo takiego, kiedy będzie chodziło o wytracenie niepoprawnych grzeszników, żeby on mógł być, a to jest jeszcze dzieckiem, to jest nierozwiniętym, bo będzie mógł dojść do stanu doskonałego, będzie mógł się stać, a to jest człowiekiem dojrzałym, doskonałym, ale jeśli tego postępu robić nie będzie, a to będzie wspomniany tutaj, to jest wyniszczony. A także i taki, który by mówi, że dziecię we 100 latach umrze, jeśli nie będzie robił postępów, a to jest w celu, w kierunku to jest doskonałości, a zatem chociażby miał i 100 lat, będzie uważany jako dziecko, które postępów nie czyni, postępów nie robi do doskonałości, a zatem będzie musiał być także, a to jest usunięty. A zatem świadczy o tym, że Pan Bóg da prawa, da przepisy, wskaże właściwą drogę. Tak jak dzisiaj Pan Jezus wskazał nam, a to jest wąską drogę, tak wtedy ludzkość zobaczy, a to jest drogę, ale drogę już świętą. Ale jeśli nią postępować nie będą chcieli, niestety Pan Bóg nie będzie nikogo zmuszał, aby tą drogą postępował, ale będą to jest usunięci. Proszę braterstwa, mam wyraźnie wspomniane, że dusza, która by nie słuchała tego proroka, to będzie wygładzoną z ludu. Będzie zwrócona jednak uwaga, żeby mieli możliwość pokutowania, jak to wspomina w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale od 19 wersetu. Mówi, że przecież pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, miał przyjść. I dlatego wiemy, że ma założyć tu na ziemi również piękne królestwo. No ale jeśli ktoś nie będzie chciał pokutować, nie będzie chciał się nawrócić, to mówi tak, który zaiste niebiosa ma objąć, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków. Albowiem Mojżesz do ojców rzekł, proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz z braci waszych, jako mię, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. ale jeśli będą tacy, którzy nie będą chcieli słuchać tego proroka, a zatem mówi tak, i stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzoną z ludu. Wiemy, że jest tak wyraźnie wspomniane, że nie wnijdzie tam nic nieczystego, a zatem człowiek będzie mógł otrzymać, a to jest życie wieczne, również tutaj na ziemi, ale musi dojść do doskonałości. Nie w żaden inny sposób. Tak jak sobie wspomnieliśmy na wstępie, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i żywotem, tak samo właśnie ta sama myśl została wspomniana w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, a 36 wersecie. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim. A zatem Pan Bóg dał możliwość człowiekowi, tak jak obecnie dał możliwość jednostkom, które mają ten przywilej, aby skorzystać z wysokiego powołania, wstąpić na wąską drogę, drogę poświęcenia, drogą to jest ofiary, i żeby otrzymać, a to jest chwałę, cześć i nieśmiertelność, tak samo cała ludzkość będzie miała znów tą sposobność, ażeby uwierzyć, a to jest w Syna, kto mówi wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto natomiast nie uwierzy lub też sobie zlekceważy pewne sprawy, a to widzimy, że wspomina, że kto nie wierzy Synowi, to nie ogląda żywota. A zatem, drodzy braterstwo, chciałby Bóg, abyśmy mogli być jednymi z tych wielkich szczęśliwców, żeśmy już dzisiaj, a to jest poznali, a to jest drogę, właściwą drogę, która nas może doprowadzić do chwały, czci i nieśmiertelności, żeśmy poznali prawdę, która, musimy powiedzieć, że jest tak czystą, piękną to jest prawdą, że nic czyściejszego i piękniejszego już dzisiaj nie znajdziemy, a także, że przez postępowanie tą drogą, a także życie w tej prawdzie. Gdyż nie wystarczy jest wiedzieć, co tam jest napisane, nie wystarczy jest poznać prawdę w znaczeniu tym, żeby wiedzieć, co Pan Bóg sobie od nas życzy, ale żebyśmy mogli żyć w prawdzie, a to również będzie także i naszym udziałem to, że będziemy mogli dostąpić, a to jest żywota. Dlatego dałby Bóg, abyśmy dzisiaj jeszcze, mając te chwile, te sposobności wspólnego to jest spotykania się, wspólnego rozważania nad Słowem Bożym, byśmy mogli jedni drugim, a to jest dodawać jeszcze, a to jest posiłku, byśmy mogli naprawdę to jest wzrastać, łonego to jest męża doskonałego, abyśmy mogli, tak jak wspomniał to nasz Pan, żebyśmy mogli dojść, a to jest tam, gdzie, żebyśmy mogli iść za naszym Panem, gdziekolwiek On idzie, no, a wiemy, gdzie nasz Pan szedł, jak wyglądała Jego droga, o tym sobie wspomnieliśmy, a gdzie doszedł, to również wiemy, że otrzymał chwałę, cześć i nieśmiertelność i dałby Bóg, abyśmy również mogli tego dostąpić, czego byłbym z głębi sensu, ażeby życzył wszystkim, jakim samemu sobie na tym bądź.
Dziękuję.
Za numerem 101. Niebieskiemu za to, że przez Ducha Słowo Świętego rozjaśnił myśli nasze, że mogliśmy zaczerpnąć tego Słowa Świętego i że możemy nadal kroczyć tą wolską drogą i to wspólnie z bratem Krawczykiem.
Wszechmogący, a pełen dobroci Boże i Ojcze nasz, tu jesteś w niebie w imieniu i przez zasługi Twojego mówienia.